Znajdujemy się w Jerychu. Sam podpis jest: najstarsze miasto świata. Oczywiście w Biblii to miasto znane jest z tego, że kiedy Żydzi przekroczyli nieopodal Jordan, to właśnie na to miasto natknęli się najpierw. Słynęło ono właśnie z palm, miasto drzew palmowych. Widać też, że do dzisiaj jest tutaj zasobne źródła wody. Ale nie chciałem mówić o historii murów, które tu legły w gruzach w wyniku posłuszeństwa Bogu narodu wybranego, ale chciałem właśnie o tej informacji, że to jest podobno najstarsze miasto na Ziemi. Najstarsze skupisko ludzkie w sposób zurbanizowany, przekształcone przez ludzi. O czym nam to mówi? Nawet niezależnie czy bibliści, czy jacyś inni badacze zgadzają się, że to miasto ma około 10 tysięcy lat. I teraz proszę to nałożyć na tak zwany wiek Ziemi. Ewolucjoniści mówią 4,5 miliarda lat. Takie są ostatnie szacowania, bo oni tam, wiecie, zwiększają to co jakiś czas. I teraz, kiedy w te 4,5 miliarda lat, przypominam, najstarsze miasto tylko 10 tysięcy, czyli nie 4,5 miliona, tylko 4,5 miliarda, a tu tylko 10 tysięcy, nie? Jeśli w to wierzą ewolucjoniści, którzy nie znają Biblii, to ja się nie dziwię. Ale kiedy w te 4,5 miliarda lat zaczynają wierzyć chrześcijanie, to zobaczcie, że taka podstawowa prawda Biblii, ja już nie mówię, czy opis stworzenia te 6 dni, mniej więcej 6 tysięcy lat temu, jest dosłowny czy nie. Ale na pewno wszyscy chrześcijanie zgodzą się, że Bóg stworzył ziemię dla człowieka. To jeśli stworzył ziemię dla człowieka, a najstarsze miasto ma tylko 10 tysięcy lat, a ziemia 4,5 miliarda, to gdzież ona dla człowieka? Przez zdecydowaną większość czasu, czyli 4,5 miliarda odjąć nawet nie promil, ociupinkę, te 10 tysięcy, była praktycznie bez człowieka. Bez miast, bez skupisk ludzkich. To jak to jest dla człowieka? Widać w tym już kłamstwo. Dlatego jeśli chrześcijanie poważnie traktują Biblię, poważnie traktują zamiar Boga, że ziemia jest dla człowieka, powinni bardzo poważnie rozważyć. Jednak tak zwaną teorię młodej Ziemi, że Ziemia nie ma wcale 4,5 miliarda lat, tylko co najwyżej kilkanaście tysięcy. Tak zresztą, jak wszyscy mówią, że to miasto najstarsze na świecie ma. Wtedy to pasuje do tego celu. Ziemia dla człowieka. Thank you. Jesteśmy przy starej drodze z Jerozolimy do Jerycha. Widać na tej półce skalnej idzie ta droga. Nie tylko, że trud samej wspinaczki, jakieś przepaście, także jeśli cię zastała noc, to niebezpieczeństwo, zimno, także zbóje i tak dalej. Zobaczcie, ta droga dzisiaj zajmuje około godziny, może trochę mniej. Mniej niż 50 kilometrów. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że podróż to jest o tak. Latamy samolotami w bardzo bezpiecznych warunkach. Wcześniej ludzie, żeby przejść kilkadziesiąt kilometrów z jednego miasta do drugiego, często ryzykowali życiem. Dlatego cały czas mieli świadomość, że ich los jest w rękach kogoś większego. Ufali różnym bogom, ale jednak to poczucie zależności od Boga było wszechobecne. Warto skojarzyć wygody dzisiejszego życia z powszechnym ateizmem. Co ciekawe, wiek XIX przyniósł największą w historii, można powiedzieć, największe w historii zdobycze technologiczne i największy skok w bogactwie poszczególnych ludzi. Milionów ludzi, już nie tylko krezusów, ale całe społeczeństwa miały coraz więcej jedzenia, potem zaczęły się jeszcze inne luksusy, a w XX wieku już zaczęły się nawet samochody dla każdego. W tym samym czasie akurat Darwin wymyślił teorię, że nie potrzebujemy Boga, a podchodzimy tam od bakterii przez jakąś ciotkę, małpę. Zobaczcie, jak to się składa. Tu prosperita, a tu alternatywne wyjaśnienie, skąd pochodzimy i od kogo zależymy. Wtedy każdy człowiek na różny sposób sobie kombinował, ale wiedział, że musi za tym stać Bóg i jego bezpieczeństwo jest od niego zależne. Współczesny człowiek myśli, że co najwyżej przypadek, a tak naprawdę ufa sobie. Czy jest mądrzejszy od tego człowieka, który 2000 lat temu tu sobie chodził po tej drodze? Czy 3000 lat temu? Który wiedział, że jest Bóg, że od Niego wszystko zależy, że jego bezpieczeństwo i dojście do celu jest od Boga zależne, a nie od żadnego przypadku, czy jego siły, bogactwa i tak dalej. Mówi się, że to byli ciemni, prymitywni ludzie. A może jest zupełnie odwrotnie? Z tyłu ten kościół to oczywiście nic ważnego, ale przyjmuje się, że gdzieś mniej więcej w tym miejscu był dom Marty, Marii i Łazarza. Tu rozegrała się bardzo ważna lekcja dla kobiet. Pamiętacie? Jedna, Marta, bardzo troszczyła się o dom, żeby wszystko było dobrze wysprzątane, ugotowane, żeby goście byli godnie przyjęci. Wręcz nawet patrzyła z podełba na swoją siostrę, która niekoniecznie koncentrowała się na wystroju domu czy potrawach, ale oczekiwała Jezusa. I kiedy On się tylko pojawił, od razu poleciała i upadła Mu do nóg. Chciała z Nim rozmawiać. Wtedy przyszła druga siostra, ta właśnie zorganizowana, po to, żeby ją opieprzyć. No, ale był Jezus, to się trochę wstrzymała i mówi: Panie Jezu, oszań ją, zobacz, nic nie robi, tylko, tylko. Tylko zajmuje się ważniejszymi rzeczami. Owszem, utrzymanie domu, porządek, gotowanie, to są bardzo ważne sprawy. Bez nich praktycznie nie moglibyśmy funkcjonować. Ale warto pamiętać, że są sprawy jeszcze ważniejsze. że od wygody i nasycenia gości ważniejsza jest atmosfera, ważniejsza jest radość z towarzystwa. Przyjmujmy gości, przygotowujmy się na ich właściwe przyjęcie, ale pamiętajmy, że nie tylko rzeczy i otoczenie, ale przede wszystkim nasza miłość do tych ludzi są kluczem. A ponad tym wszystkim, ponad rzeczami gospodarskimi, ponad więziami międzyludzkimi, jest przecież jeszcze coś najważniejszego. Nasza więź z Bogiem. Pamiętajmy o priorytetach. Tu rozegrała się bardzo ważna lekcja priorytetów. Nie troszcz się tak bardzo o to, co nieważne, ale skup się na tym, co najważniejsze. Właśnie wyszedłem z grobu Łazarza. Nie jest to takie łatwe przedsięwzięcie, ale daliśmy radę. Ale nie o zmartwychwstaniu chciałem dzisiaj mówić, choć oczywiście jest to zapowiedź też naszego zmartwychwstania. Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie, żyć na wieki. Chciałem powiedzieć o przyjaźni, bo ten dom, który za naszymi plecami jest nieopodal, dom Marty, Marii i Łazarza, był jednym z najbardziej ulubionych miejsc Jezusa. Nie ze względu na mury oczywiście, ale ze względu na przyjaciół. Z tymi ludźmi przyjaźnił się. To nie byli jego apostołowie, ale bardzo lubił z nimi przebywać. Czy ty masz swoich przyjaciół? Czy masz ludzi, którzy z tobą lubią przebywać i których ukojenie daje ci ich towarzystwo? To jest bardzo ważne. Jezus właśnie tu na to zwrócił uwagę. Powinniśmy bardzo pielęgnować nasze przyjaźnie, dbać o naszych przyjaciół, starać się być pełnymi miłości i służby.
Niech aleluja Bogu brzmi, niech aleluja Bogu brzmi, niech aleluja, niech aleluja, niech aleluja Bogu brzmi. Jezus zmartwychwstał, chwała Mu. Jezus zmartwychwstał, chwała Mu. Jezus zmartwychwstał, Jezus zmartwychwstał, Jezus zmartwychwstał, chwała Mu.
Masada. Wydawało się, że twierdza nie do zdobycia. Pokonani już praktycznie w całym Izraelu, Żydzi tutaj widzieli swoje ostatnie schronienie. Kiedy z dołu dostrzegli mury twierdzy Masada, a przede wszystkim wysoką górę, na której ona się znajduje, myśleli, że dotarli do bezpiecznej kryjówki, że to będzie ich twierdza, warowny gród, który zapewni im życie i przetrwanie. Okazało się, że nie było to schronienie, nie była to ucieczka. Stało się to ich pułapką, bo zostali tu otoczeni przez Rzymian i praktycznie dalsza część historii to jest oczekiwanie na tragiczny koniec. Warto wyciągnąć stąd wnioski. Niekiedy szukamy schronienia w jakichś murach, w fortecach, w zapasach, w dużej ilości pieniędzy i tak dalej. Ale tego typu schronienie i forteca Po pierwsze jest zawodne, każdy kiedyś to może zdobyć. Po drugie może się stać pułapką, nie możesz się ruszyć, jeśli siedzisz w fortecy. Dużo lepiej byłoby mieć coś takiego jak czołg, czyli ruchoma forteca. I kiedy zobaczymy do jednego z psalmów, który jest też podstawą jednego z najbardziej znanych hymnów chrześcijańskich, to zobaczymy pewną prawdę o fortecy, czyli warownym grodzie. Kim jest dla chrześcijanina Bóg warownym grodem? Oto widok z górnego tarasu pałacu Heroda na wzgórzu, gdzie znajduje się twierdza Masada. Powstańcy żydowscy schronili się na górze i w twierdzy Masada. Chroniły ich potężne mury, mieli wspaniałe zapasy. Ale przyszli Rzymianie i rozbili obóz warowny nieopodal. Początkowo Żydzi dalej ufali swoim murom. Myśleli, że cóż im zrobią ci Rzymianie tu na tym płaskowyżu rozbici, kiedy chronią ich mury i zbocza góry. Jednak każde ludzkie zabezpieczenie można pokonać i Rzymianie wymyślili zbudowanie rampy. Kamiennej rampy. Było tu około 10 tysięcy niewolników żydowskich, którzy zbudowali tę rampę. Po niej wtoczono maszyny oblężnicze i zniszczono mury. Warto zobaczyć, jaka jest analogia do życia chrześcijańskiego tego obrazu. Niech Rzymianie oznaczają naszych wrogów, a szefem naszych wrogów jest sam diabeł. List apostoła Piotra mówi, że nie tak jak tutaj. Te mury można sforsować i historia tego dowiodła. Rzymianie dali radę. Ale diabeł chodzi wokół Kościoła Jezusa Chrystusa, wokół wspólnoty prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa. Nie budynków, nie wyznań, nie jakichś ludzkich organizacji, tylko wokół prawdziwych wspólnot uczniów Jezusa Chrystusa. Diabeł chodzi wokoło, ale nie może sforsować muru, jakim jest Jezus Chrystus wokół nas. Ci obrońcy zaufali murom, przegrali. My zaufaliśmy Chrystusowi. Zwycięstwo jest nasze. Do dzisiaj żołnierze izraelscy składają tutaj przysięgę. Jest to symbol heroizmu, symbol umiłowania wolności. Obrońcy woleli umrzeć niż dostać się do niewoli. Zamordowali też swoje żony i swoje dzieci. Polska ma podobną historię. Zobaczcie, ile powstań, ile krwi przelanej, ile bohaterstwa i heroizmu. Ale nie było wolności. Od powstania Konfederatów Barskich do powstania warszawskiego praktycznie same klęski powstań. Dlaczego? Moim zdaniem odpowiedź jest dokładnie taka sama. Dlaczego nastąpiła klęska powstania żydowskiego? Ta odpowiedź może dla wielu Polaków zabrzmieć obrazoburczo, ale trzeba ją kiedyś narodowi powiedzieć. Tak samo jak Żydzi mówią to swojemu narodowi. Mówię Żydzi, którzy już przejrzeli na oczy dzięki Mesjaszowi Jezusowi Chrystusowi. Bez Bożego błogosławieństwa, nawet najlepsze przygotowania, nawet największe bohaterstwo, do śmierci włącznie, nie przyniesie prawdziwej wolności i błogosławieństwa dla narodu. Bez błogosławieństwa Jezusa Chrystusa nie możemy liczyć na zbudowanie silnego państwa. Patriotyzm jest piękny, ale patriotyzm bez Boga to jest śmierć, a nie życie. Warto, odwiedzając Masadę i przypominając sobie historię Żydów i Polaków w powstaniach, zobaczyć tę prawdę. Jeśli chcemy sprawiedliwej, dostatniej, wspaniałej Polski, musimy ją zbudować na fundamencie Jezusa Chrystusa. Nie na religii, nie na wierze ojców, ale na fundamencie Jezusa Chrystusa. Pałac Północny, tu jest główna forteca, a tu taki już można powiedzieć dom Heroda. Bardzo luksusowa rezydencja, łącznie z basenami, jakimiś tam tego typu sprawami. Wszystko oczywiście wyłożone jakimiś kafelkami, mozaikami, także nie tylko miało charakter obronny, ale także rezydencjalny, pałacowy wręcz. Na nic wszystko się zdało. Jesteśmy w pałacu Heroda. Tu był wspaniały luksus. Tu kawelki na ścianie, tu były baseny. Widać, że ten człowiek bardzo kochał życie i wszystkie jego wygody. Zobaczcie, że dzisiaj to jest jednak w ruinie. Twój dom i ogródek będzie wyglądał gorzej po tym czasie, jaki upłynął od czasu mieszkania tu króla Heroda. Warto więc zastanowić się, czy inwestycja się opłaca, czy naprawdę budowanie sobie pałacu na ziemi to jest wartościowe przedsięwzięcie. Pięknie jest tutaj. Fajnie jeszcze było pewnie za jego życia. Ale gdzie teraz jest Herod? Jak wygląda jego pałac? Tak będzie wyglądał twój. A gdzie ty się znajdziesz po śmierci? Izrael ma dwa wewnętrzne morza. No, w rzeczywistości są to raczej jeziora, ale tak się mówi o nich morza. Na północy jezioro Galilejskie. Byliśmy tam kilka dni temu. Czym ono charakteryzuje się? Mnóstwem ryb. Tam Jezus mówił do swoich uczniów rybaków: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Dookoła była bujna przyroda, wszystkie rodzaje drzew, od palm po zwykłe drzewa europejskie, wszystko tam można było znaleźć. Region bardzo życiodajny, dający zdrową wodę. A potem Jordan płynie aż tutaj i kończy swój bieg w morzu, które nazywa się Martwym. Do niego jest tylko dopływ wody, ono tylko bierze wodę, a już nic nie daje. To morze jest tak słone, że nie tylko, że w nim żadne życie się nie rozwija, ale też zobaczcie, wokół niego jest wypalona słońcem i solą pustynia. Wielu nauczycieli Biblii widzi w tym dwa symbole, symbole życia chrześcijańskiego. Możesz być chrześcijaninem, takim jak to morze na północy, jezioro Galilejskie, które daje życie, daje zdrową wodę, które wpływa na całe swoje otoczenie w sposób życiodajny, daje błogosławieństwo. Przez Ciebie ludzie poznają prawdę. Przez Twoją służbę doświadczają pomocy. Przez Twoją miłość widzą wielkość Boga. To symbolizuje Morze Północne, Jezioro Galilejskie. Ale możesz być człowiekiem, który tylko bierze, który chętnie przyjmuje od innych służbę, który przyjmuje objawy miłości od innych, ale sam nic nie daje. Wokół niego zgorzknienie, sól i wypalona ziemia. A teraz pójdźmy dalej, bo te dwa jeziora mogą też symbolizować skrajne dwa przykłady kościołów. Jeden kościół owocujący, ten, który jest wierny Chrystusowi, jest zapalony dla Niego i rzeczywiście rozgłasza Jego chwałę i wielu przyprowadza do Chrystusa. Drugi kościół skoncentrowany na sobie, kościół egoistyczny, kościół, który tylko bierze od Boga błogosławieństwo, a nie daje go dookoła siebie. Zobaczcie, że nie tylko ta woda jest martwa, ale i otoczenie tego kościoła, czyli można powiedzieć całe miasto, społeczeństwo, też będzie martwe. Naszym zadaniem jest dać Polsce żywy kościół, który spowoduje, że nasz naród zakwitnie. To jest nasze marzenie. To jest też marzenie Jezusa Chrystusa, ponieważ wysłał nas do każdego narodu. Wysłał nas także do Polaków. Człowiek zmęczony, zdyszany, słońce pali. W tym momencie można łatwiej zrozumieć słowa Biblii, które mówią: w cieniu skrzydeł Twych rozraduję się. To rzeczywiście jest miejsce, które bardzo doceniali ludzie, którzy sporą część życia musieli spędzić na pustyni, w takich mniej więcej warunkach jak tu. Wtedy cień jest naprawdę czymś drogocennym, życiodajnym, dającym radość. Zobaczcie, nasz Bóg cały czas przed każdym niebezpieczeństwem daje nam cień swych skrzydeł, cień swej obecności. Czy to przed słońcem, czy przed deszczem, burzą, śniegiem. Twierdza Masada to narodowa duma Izraelczyków. To tutaj żołnierze izraelscy składają swoją przysięgę na wierność ojczyźnie. To tu uczeni są tego, co znaczy walczyć o wolność i oddać życie, zamiast pójść w niewolę. Ale trzeba pamiętać, że Izrael to dzisiaj jeszcze państwo świeckie. Bóg zapowiedział, że najpierw nawrócą się wszystkie narody, że Ewangelia dotrze do Polski, do Eskimosów, na cały świat i tam ludzie rozpoznają w Jezusie swego Pana i Zbawiciela. A co będzie na końcu, kiedy Ewangelia już dotrze do całego świata? Wtedy na koniec nawrócą się i Żydzi. Zobaczcie, że czas, kiedy Bóg zaczyna znowu interesować się losem Żydów, jest naprawdę bliski. W 48 roku odzyskali swoje państwo. Tak jak mówię, na razie jest to państwo świeckie, ale już coraz więcej Żydów zaczyna nawracać się do Jezusa. To są tak zwani Żydzi mesjańscy. Zresztą przed II wojną światową najwięcej mesjańskich Żydów było gdzie? Właśnie w Warszawie. 4 synagogi mesjańskich Żydów. Co to oznacza dla Ciebie, jeśli jeszcze nie znasz Jezusa Chrystusa? Być może jest już całkiem blisko do końca czasu łaski. Jezus powiedział, że tak, ogłasza czas łaski, że możesz za darmo przyjść do Niego po zbawienie. Ale czas, albo inaczej rok łaski, oznacza, że ma swój początek i ma koniec. Końcem tego będzie nawrócenie Żydów. Zobacz, już mają swoje państwo, już prosperują, już coraz więcej ich się nawraca. Być może to jest ostatni dzwonek, także na Twoje nawrócenie. przed nami dolina Harmagedon. Jak widzicie, jest tu dość sporo miejsca i widok też jest przedni. To właśnie tu, jak mówi Księga Apokalipsy, zbiorą się wojska wszystkich narodów, które będą chciały walczyć z Jezusem, walczyć z Jego ludźmi. Gniew narodów, odrzucenie Jezusa tu osiągnie punkt kulminacyjny. Wszyscy ci ludzie, którzy tu przyjdą, niestety zginą. Pytanie, czy dzisiaj, kiedy jeszcze do tego nie doszło, kiedy jeszcze jest czas łaski, możesz zaufać Jezusowi Chrystusowi, czy dobrowolnie zdecydujesz się, by być wśród Jego wrogów i niestety zginąć w piekle, czy też wybierzesz Jego miłość, Jego ofertę zbawienia? To zależy od Ciebie. To miejsce symbolizuje bunt i odrzucenie całego niewierzącego świata w stosunku do Jezusa. To tu zbiorą się najgorsi wrogowie Jezusa i tu nastąpi ich koniec.